Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Zajrzałem na stronę internetową Uniwersytetu i dokonała się tam rewolucja na miarę likwidacji Kościoła Unickiego. Każdy naukowiec musiał się zdeklarować, nowy podział. No, skontaktować się też trudno, trzeba się wszystkiego uczyć na nowo. Prawdziwa rewolucja.
To prawda, zmieniliśmy strukturę bardzo głęboko. Właściwie poszliśmy ścieżką, która w pewnym stopniu wynikała z ustawy, którą przyjęliśmy, z ustawy 2.0, a mianowicie pracownicy nasi zadeklarowali się do określonych dyscyplin. Te deklaracje będą skutkowały tym, że za 2 lata te dyscypliny właśnie będą oceniane, ewaluowane. Z czego to później będzie wynikać, ile dostaniemy środków budżetowych na działanie. Okazało się, że po złożeniu deklaracji wyszło nam tych dyscyplin 14, a zatem stworzyliśmy 14 jednostek.
Myślę, że ludzie się przenoszą z miejsca na miejsce.
W niektórych wypadkach tak, chociaż te przejścia fizyczne nie są zbyt duże. Myślę, że dotyczyło to maksymalnie 30 osób w skali 1500, jakie mamy na uczelni. To oczywiście nieduża liczba.
Ale co ta rewolucja oznacza dla uczelni?
Ta rewolucja oznacza tylko tyle, że my jesteśmy teraz bardziej sprofilowani w dyscyplinach, które mają osiągać określone wyniki. Tak jak powiedziałem wcześniej, te wyniki będą przekładały się na nasze finansowanie. W nowym algorytmie finansowania uczelni tak naprawdę ponad 70% środków będzie zależało od naszych wyników naukowych, prawda? A więc w każdej dyscyplinie będziemy musieli mieć publikacje, badania, granty.
Przełożona została na drugą stronę.
Ze studentów.
Nie studenci,
dokładnie
tylko
tak.
Na badania
dokładnie
naukowe.
Tak. Dokładnie tak. Duże uczelnie przede wszystkim będą rozliczane z tego, ile publikacji, ile grantów, ile różnego typu badań, ile projektów na przykład współpracy z otoczeniem gospodarczym mieliśmy i to się przełoży na wyniki, które będą przeliczane wprost na złotówki.
I co, przetrwacie?
Zdecydowanie. My się zupełnie tego nie obawiamy. Oczywiście zagrożeniem, które może wystąpić przy finansowaniu, jest ten podział na uczelnie badawcze i pozostałe, bo proszę pamiętać, że
pierwsza
tak naprawdę...
Pierwsza liga i druga liga.
Znaczy,
ja bym tego... klasa
nie,
i pierwsza
nie,
liga.
Tak bym tego nie nazwał. Postęp bierze się z konkurencji. Musi być rywalizacja, żeby był rozwój. Natomiast stworzenie uczelni badawczych, grupy uczelni badawczych tak naprawdę spowoduje, że one no, będą spokojne o siebie, a więc między sobą de facto praktycznie nie będą konkurowały.
No to
natomiast,
niedobrze.
No właśnie, a my nie będziemy mogli z nimi konkurować, bo one dostaną dodatkowe środki, które spowodują, że my finansowo nie będziemy w stanie ich doganiać.
No to zatem, jak nie będzie konkurencji, to co będzie?
Myślę, że będą dwie grupy uczelni i obie spokojne, bo powiedział pan pierwsza i druga liga. Tutaj będzie spokój taki, bo będzie ciężko awansować z drugiej do pierwszej, no bo jeśli kilka lat ma pan 10% większe finansowanie, co w przypadku dużych uczelni, mówimy o dziesiątkach milionów złotych, no praktycznie będzie nieosiągalne. A największym zagrożeniem będzie to, jeśli budżet tych uczelni badawczych nie zostaną wyjęte jakby poza budżet uczelni wyższych jako całości. Wtedy będzie jeszcze większy problem, bo de facto z uczelniami, które będą mocniej wspierane, będziemy rywalizować praktycznie o te same pieniądze. A ta rywalizacja, tak jak powiedziałem,
z góry przegrana.
Z góry jest przegrana, a zatem patrzymy, co będzie się działo. Ja mam nadzieję, że to pójdzie raczej w tą stronę, że te budżety zostaną wydzielone, a możliwość awansu, w cudzysłowie, będzie jednak możliwa. My w wielu dyscyplinach...
Czyli takie okienka transferowe będą otwarte?
Mam nadzieję, że tak to będzie wyglądało, bo te konkursy będą. Oczywiście wszystko będzie zależało od kryteriów, jakie trzeba będzie spełnić. Proszę zobaczyć, że jak popatrzymy na kryteria obiektywne, jeśli chodzi o naszą uczelnię, to my mamy 6. miejsce w Polsce, jeśli chodzi o publikacje naukowe, więc to jest kryterium obiektywne. 6. miejsce, prawda? Najlepiej tutaj w regionie. Jeśli chodzi o efektywność wydatkowania środków, mamy 10. miejsce w Polsce, a zatem na ponad 100 uczelni, proszę zwrócić uwagę. A więc w tych kryteriach obiektywnych my naprawdę wypadamy znakomicie. Natomiast niestety nie są to jedyne kryteria, które decydują o finansowaniu, bo istnieje szereg kryteriów ekstensywnych, na które wpływu nie mamy, a one z kolei działają na korzyść uczelni dużych. A zatem no, przeskoczyć tych barier nie jesteśmy w stanie.
Ale ta reforma idzie trochę wbrew, bo na całym świecie nauka się łączy. Nie wydziela się czystych dziedzin, bo najważniejsze są przepływy. Powstają badania, powstają wynalazki, wręczane są nagrody Nobla nie z wydzielonej dziedziny, tylko właśnie z połączonych.
Zdecydowanie tak. Na świecie de facto nie ma czegoś takiego jak podział na sztywne dyscypliny, w ramach których coś robimy, bo interdyscyplinarność, czy w ogóle mieszanie się, tak mówiąc kolokwialnie, różnych obszarów nauki jest jak najbardziej wskazana. Oczywiście nam ustawa nie zabrania tego, jak najbardziej. Możemy interdyscyplinarnie szereg różnych rzeczy robić i to wcale nie są one gorzej punktowane niż te, które się robi w dyscyplinach, ale patrząc na sposoby działania uczelni, czy te struktury, które się tworzą, to one jednak są zbyt skostniałe i niestety stworzenie tych grup dyscyplin spowoduje właśnie to, że większość uczelni pójdzie w kierunki czy w strukturę czyste. opartą na takich klasycznych dyscyplinach, które z tym są tworzone, no bo z tego będziemy później rozliczać pracowników. A zatem, no trochę, czy powiem tak, wiele lat temu, bo to ta reforma rozpoczęła się na dobrą sprawę z 10-11 lat temu, no myśmy niestety poszli w taką reformę opartą na ilościowych różnych parametrach, co z punktu widzenia nauki jest fatalne. Jest fatalne. Punktacja, prawda, rozliczanie, algorytmy. 99% ludzi tego nie rozumie, bo po co? Bo to nie ma sensu się tym zajmować. Natomiast to decyduje o naszej przyszłości. I teraz, jak można skwantyfikować osiągnięcia naukowe? No jeśli popatrzymy, tak naprawdę co publikujemy? No to weźmy najlepsze czasopismo na świecie, publikujemy tam artykuł. Ile osób przeczyta ten artykuł? Prawda? No jest 10 pewnie z edytorem razem. Natomiast jak opublikujemy artykuł na jakimś portalu społecznościowym, to przeczyta go 10 tysięcy. I teraz co jest bardziej wartościowe? Czy te punkty? Bo za ten pierwszy dostajemy dużo punktów. Ale ten drugi doszedł do ogromnej rzeszy ludzi. A więc to drugie chyba w nauce powinno być wartościowe. A więc tu nie chodzi o to, żeby publikować niszowo i tak jak powiedziałem, ja z kolegami tam przeczytamy ten artykuł, tylko żeby ta nauka docierała do jak najszerszych rzesz społecznych. A jak kwantyfikujemy te osiągnięcia, to niestety zamykamy się w sobie. Nauka staje się trochę taką wieżą z kości słoniowej w niektórych obszarach, gdzie zwykli ludzie nie docierają i nawet nie mają zamiaru, bo dla nich jest to zbyt trudne do oceny. Co my możemy z tego uzyskać? Co tak naprawdę w tej publikacji, w tych osiągnięciach się znajduje? I myślę, że to zły kierunek. My się trochę zamykamy w sobie, zamiast wyjść szerzej, zamiast promować to, co robimy w zdecydowanie szerszych grupach społecznych.
Czy debatujecie w środowisku akademickim, co zrobić, żeby zatrzymać na białostockich uczelniach białostockich maturzystów choćby?
Oczywiście, że tak. Natomiast nasza rola w tym jest niewielka. My możemy zaoferować tylko jedno. Bardzo wysoki, bardzo dobry poziom kształcenia i moim zdaniem na wielu kierunkach tak właśnie się dzieje. Natomiast póki gospodarka się nie zmieni, to nic z tego nie będzie, no bo jako ekonomista mogę powiedzieć jedno. Jeśli ludzie w regionie, młodzi ludzie nie będą zarabiali podobnie jak w innych regionach, nie będą mieli warunków pracy podobnych jak w innych regionach, no to nic ich nie zatrzyma. Dzisiaj wyjazd za granicę to jest 25 euro na pierwszy lepszy bilet i możemy lądować w dowolnym miejscu Europy. A zatem to gospodarka jest tak naprawdę punktem wyjścia do tego, czy młodzi ludzie to zostały. My możemy co najwyżej dopomóc w tym właśnie poprzez kształcenie, poprzez dostęp tych młodych ludzi do właśnie do bazy naukowej, do różnego typu projektów czy grantów, które realizujemy. Natomiast otoczenia nie zmienimy.
I na zakończenie kwestia połączenia uczelni. Wczoraj profesor Lech Dzienic powiedział, że Politechnika to kobieta, a zatem czy wy będziecie zdobywać, czy ona was uwiedzie?
No tego nie wiem. Czekamy na awanse. Natomiast połączenie oczywiście cały czas gdzieś tam w tle jest. My teraz realizujemy taki projekt. Ministerstwo dało nam pieniądze, żeby ocenić korzyści, gdybyśmy wybrali
taki
jakąś formułę.
Rachunek strat
tak,
zysku.
Przede wszystkim ten rachunek w kontekście różnych form łączenia, bo proszę pamiętać, że to nie chodzi, bo wszyscy myślą, że konsolidacja, łączymy. Nie, może być federacja, może być jakaś jeszcze inna forma. My chcemy wiedzieć, które z tych form byłyby dobre i myślę, że rozmowa na ten temat no, będzie trwała, bo ewaluacja się zbliża. Nie wiemy, co z tej ewaluacji będzie, bo tego nikt nie wie. Prawda? Jeśli ona wyjdzie.
Czyli taka ocena funkcjonowania uczelni.
Ewaluacja w 2021 roku myślę, że da nam odpowiedź na pytanie, w którą stronę powinniśmy iść. Czy jednak nasza siła samodzielnie jest na tyle duża, że w tych nowych warunkach po ocenie
utrzymamy
sobie spokojnie
się?
Przetrwamy. Natomiast gdyby odpukać okazało się, że jest źle, no to mamy wtedy dobry projekt, dobrą analizę, która pozwala nam w miarę szybko konsekwencje tej ewaluacji zlikwidować, czyli po prostu wybrać pewną formę współpracy. Ja myślę, że warto o tym pamiętać. Zresztą przypominam, że myśleliśmy zawsze o tym, żeby to trzy uczelnie tworzyły pewną jedną wspólną strukturę, ale myślę, że na razie jest to niemożliwe. Nasza współpraca z Politechniką zawsze była bardzo ścisła. Mamy wiele wspólnych obszarów, w których współpracujemy.
Także czuli będziecie na uroki.
Tak,
Politechniki.
Tak. Posag mamy, także mam nadzieję, że gdzieś tam za jakiś czas będziemy mogli bardzo racjonalnie ocenić, czy to jest dobry kierunek, czy zły. Bo na razie mówimy o tym łączeniu i konsekwencjach bardzo intuicyjnie. Ten projekt pozwoli nam spojrzeć na to bardziej racjonalnie.
Kiedy będą wyniki tego raportu?
Myślę, że późną wiosną, kwiecień, maj powinniśmy mieć...
Przyszłego roku.
Tak, przyszłego roku powinniśmy mieć wyniki i wtedy czarno na białym. No, może się okazać tak, że to łączenie jest absolutnie nie do przyjęcia, bo na przykład wyniki wychodzą złe. Także to też dopuszczamy, że okaże się, że nasze połączenie wcale nie ma większego sensu.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.